Będziemy czytać trudny fragment Słowa Bożego, dlatego postanowiłem posiłkować się innymi, bardziej współczesnymi tłumaczeniami, żeby lepiej zrozumieć to, co dzisiaj Pan kładzie mi na serce. Oczywiście to słowo jest związane z tym, czym się dzieje ostatnio, czym karmimy się jako Boży lud, mówiąc o naszym zbawieniu, mówiąc o trwaniu w zbawieniu, mówiąc o tym, jak wygląda człowiek, jak jest zbudowany, ponieważ bez tego rozpoznania budowy wewnętrznej człowieka, której jest obrazem i także prawzorem była świątynia Boża, przybytek Boży, trudno nam jest tak naprawdę połapać się w życiu duchowym tak naprawdę, bo wiele sfer naszego życia należy do sfery naszego ciała. I gdybyśmy mieli tak w procentach to wyliczyć, to 99%. No tak, tak trzeba by powiedzieć. Tym się najczęściej zajmujemy. To nas absorbuje. Co bardziej wytrwali, starają się dbać o swoją duszę w ten sposób, że rozwijają się intelektualnie, rozwijają się też kulturalnie, rozwijają się też na polu różnych działań i jakiś procent to życie człowieka zajmuje. Ale też, żeby w pełni rozumieć, kim jesteśmy w Bożych oczach, musimy też duchowo podejść do kwestii człowieka i popatrzeć też przez pryzmat Słowa Bożego na to, jak nas Bóg widzi i co tak naprawdę widzi. Skoro Słowo Boże mówi, że to ciało Królestwa Bożego nie odziedziczy, to Bóg w najmniejszym stopniu patrzy na naszą cielesną powłokę. Jest zainteresowany naszym ciałem o tyle, jako nośnikiem Ducha Świętego, naszego ducha i naszej duszy. Jest zainteresowany naszym ciałem jako częścią składową człowieka, ale ze względu na naszą duszę i naszego ducha. Ponieważ w oderwaniu od duszy i ducha ciało jest tylko prochem. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale jak czytaliśmy w tym psalmie 116, Bóg mówił, że drogocenna w jego oczach jest śmierć wiernych Jemu, czyli Jego dzieci. I to ze względu na to, kim są Jego dzieci, kiedy odchodzą z tego świata. Kiedy odchodzimy z tego świata, nasze ciała zostają. Nasz duch i nasza dusza wędrują, i mówię tu o Bożych dzieciach, do raju, do miejsca, które zostało przygotowane przez Boga dla tych, którzy Go miłują. Ciało ludzi niepojednanych z Bogiem też idzie do tego samego miejsca, do ziemi. Prawda? Tu nie ma różnicy. Wszyscy podlegamy, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy nie, tym samym prawom Bożym, że ciało musi umrzeć. Natomiast duch i dusza wędrują do krainy umarłych, tam gdzie oczekują na sąd Boży. Sąd Boży. A więc ze względu na to, że ta różnica, istotna różnica dotyczy sfery naszego ducha i naszej duszy, która będąc w ciele manifestuje się przez ciało najczęściej. Ale już kiedy jest bez ciała, ona przylega do ducha. I kiedy jesteśmy zbawieni, to nasza dusza po prostu przykleja się do ducha i wędruje tam, gdzie Duch Święty ją prowadzi. Bo przecież był jego świątynią. Do raju. By oczekiwać tego chwalebnego dnia, kiedy wszyscy powstaną. Jedni do żywota wiecznego, a inni na Boży sąd. I dlatego to, czym się zajmujemy, rozpatrujemy nie w kategoriach tego, co zyskam, co stracę, ale w kategoriach wieczności. I dlatego warto jest, kochani, warto jest dokładać wszelkich starań, żeby dbać o bezpieczeństwo naszego ducha. Amen? Żeby dbać o bezpieczeństwo naszej duszy. Żeby troszczyć się o to, co duchowe, troszczyć się o miejsce naszej duszy, troszczyć się o nasze zbawienie. Ale nie jest to łatwe. Gdyby było łatwe, nie mielibyśmy tego fragmentu Słowa Bożego, który chcę czytać. I tak sobie myślę o apostole Pawle, bo będziemy czytać z listu do Rzymian z rozdziału 7 i 8. Tak sobie myślę o tym niesamowitym Bożym człowieku, który dokonał wielkich rzeczy dla Boga, największych rzeczy z wszystkich ludzi żyjących w tamtych czasach. I apostoł Paweł, gdybym miał tylko ten fragment Słowa Bożego, 7 i 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, a nie znałbym dziejów apostolskich, nie znałbym innych listów Pawła, to bym powiedział, co za beznadziejny chrześcijanin. No tak beznadziejny jak ja. No to popatrzmy teraz. Ja będę czytał z nowego przykładu, Nowego Testamentu. Wy możecie patrzeć na te fragmenty Słowa Bożego. Ponieważ będziemy więcej czytać niż komentować, bo samo Słowo Boże będzie się objaśniać, wierzę, nam wszystkim. To ja dokonałem takiego podziału na trzy takie punkty mojego dzisiejszego rozważania. I pierwszy punkt to jest rola prawa, którym jest pokazanie grzechu. I tu tylko dwa punkty. Później dylematy wierzącego Pawła. 7 punktów. I jak sobie z tym dylematem poradzić? Wynotowałem aż 20 rad. Dlaczego tak wyszło? Cieszę się, że tak wyszło, bo z tego, co wiem, a wiele kazań słuchałem i też tam wiele chyba wypowiedziałem, to gdy kaznodzieja zaczyna jakiś temat, to negatywne aspekty jakiejś strony zajmują mu, jeżeli mówi 40 minut, to pół godziny. Natomiast rady, jak wyjść, to jest 6 punktów na koniec, nie szybciutko. Dlatego ja chciałbym właśnie skupić się bardziej na tym, jak sobie poradzić z pewnymi dylematami, które mamy, miał też i apostoł Paweł. I jak sobie w świetle Słowa Bożego radzić z tym wszystkim? A więc przejdźmy do rzeczy. Roboczy tytuł tego dzisiejszego rozważania jest dość długi. Podwójna natura człowieka. Problem ożywającego grzechu, czyli osobisty dylemat Pawła. I twój, i mój. Tak. Tak? Dobrze. Zatem zacznijmy czytać od wersetu 7. Pozwolę sobie otworzyć ten nasz najpowszechniejszy przekład. A też będę starał się wyjaśniać, używając przekładu Nowego Życia. Jest to bardziej parafraza, ale pewne rzeczy po prostu jakoś tak fajnie tłumaczę. Jak ktoś ma problem ze zrozumieniem pewnych fragmentów Słowa Bożego, to może korzystać z takiej parafrazy. I to też pomaga nam. Zatem przeczytamy od wersetu 7. Kiedy dzisiaj długo się rozkręcam. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? To niemożliwe. Nie poznałbym jednak grzechu, gdyby nie prawo. Nie wiedziałbym też, co to pożądliwość, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Gdy zaś dzięki przykazaniu grzech zyskał okazję, rozbudził we mnie całą pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. Ja zaś żyłem niegdyś bez prawa, lecz kiedy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, doprowadziło mnie do śmierci. Gdy bowiem dzięki przykazaniu grzech zyskał okazję, zwiódł mnie i przez nie uśmiercił. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy więc to, co jest dobre, stało się dla mnie śmiercią? To niemożliwe. Grzech jednak, żeby się uwidocznił jako grzech, przez to, co dobre, sprowadza na mnie śmierć, aby przez przykazanie ujawnił całą swoją grzeszność. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, ja zaś jestem cielesny, sprzedany w niewolę grzechu. Co bowiem robię, nie pojmuję, ponieważ nie dokonuję tego, czego chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. Jeśli natomiast czynię to, czego nie chcę, to potwierdzam, że prawo jest dobre. Teraz zaś już nie ja to robię, ale grzech, który mieszka we mnie. Wiem przecież, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chociaż pragnienia dobra znajduje się we mnie, to wykonania brak. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale dokonuję zła, którego nie chcę. Jeśli zaś czynię to, czego nie chcę, to już to nie ja to robię, ale grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam więc prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Cieszę się bowiem prawem Boga jako człowiek wewnętrzny, ale w moich członkach dostrzegam inne prawo, które walczy z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które mieszka w moich członkach. Jak udręczonym jestem człowiekiem! Kto mnie uwolni z ciała podległego tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ciałem zaś prawu grzechu. Prawda, że bardzo trudny fragment Słowa Bożego. Trudny, ale jakże prawdziwy. Są ludzie, którzy, gdyby tak pozakrywać tutaj imię Paweł, nie, to by nie znali, pierwszy raz by wzięli ten fragment, to by powiedzieli, to jest opis strasznego grzesznika. A jednak to jest opis życia apostoła Pawła. Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy bibliści twierdzą, że apostoł Paweł opisuje tutaj swoje życie przed nawróceniem. Inni twierdzą, o nie. Dlatego, że przed nawróceniem, kiedy duch człowieka jest martwy, dusza jest cielesna, nie ma takiej burzy, takiej wojny, takiego wewnętrznego konfliktu i zmagania się człowieka ze swoją starą, cielesną naturą. I ktoś by mógł powiedzieć, mieć pretensje do Pana Boga, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się stało, że kiedy nawracamy się do Pana, kiedy rodzimy się na nowo, to wszystko się tak naprawdę zaczyna w naszym życiu, a nie kończy. Zaczynają się te bardzo mocne wewnętrzne napięcia w człowieku. Konflikty, zmagania, targania. Bo zrodziło się w nas nowe życie. nowe życie. Nasz duch został przemieniony. Duch Święty zamieszkał w nas. I On chce dalej coś czynić w naszym życiu. On pragnie dokonywać zmian w naszym życiu, przeobrażać nas, przekształcać. Inni znowu powiadają, gdyby Pan Bóg nie dał prawa, nie byłoby problemu. Bo jak nie ma prawa, nie ma odnośnika. Nie można się odnieść do czegoś, co jest uniwersalne, co jest standardem. I wtedy każdy robi tak, jak chce, tak, jak uważa. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach wielu tak po prostu żyje. I coraz więcej ludzi, którzy mówią, że się nawrócili, też tak żyje, jakby nie było wzorca, nie było prawa, nie było czegoś, do czego mamy dążyć. Może rzeczywiście wiosna spowoduje to, że trochę ludzi przyjdzie. Ale nie sądzę. Nie sądzę. Dla tych, którzy wybrali Jezusa, wybrali, by Dzień Święty święcić. Mróz nie jest przeszkodą, śnieg nie jest przeszkodą, zima nie jest przeszkodą. Bo zaraz się okaże, że szybko przyjdzie lato i będą niesamowite upały. Będzie za gorąco. I to są dylematy duchowe wielu współczesnych wierzących. I w naszym zborze też. Brat Janek bardzo często w modlitwie dziękuję za to, że mamy pokój, spokój, nie ma wśród nas prześladowań. Bo wtedy to się okazałoby się, kto jest tak naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa. Ale wróćmy tutaj do tego, co mówi apostoł Paweł. Jeżeli nie ma prawa, nie istnieje obiektywny punkt odniesienia. Dlatego będąc w tym wewnętrznym zmaganiu pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne, apostoł Paweł mówi, że prawo jest dobre. Tak? Tak powiedział? Prawo jest dobre. Bo gdyby nie było prawa, to nic by się nie działo w człowieku. A tak, mając Ducha Świętego, mając odnowionego Ducha, coś się w nas dzieje. I czytając ten rozdział i dalszy rozdział, do którego zaraz nawiążemy, wynika jednoznaczny wniosek. To bardzo dobrze, że się w nas coś takiego dzieje. I zaraz zobaczymy. I druga rzecz bardzo istotna, która wynika z tego fragmentu, jest taka, że przyczyną upadku i grzechu, o którym mówił apostoł Paweł, nie jest prawo Boże. Nie jest Boże prawo. Ale diabeł, który apeluje i podwiesza się do cielesności człowieka, do naszego ciała. I wykorzystuje naszą cielesność, równa się starą naturę. Tutaj są jego przyczółki. Ponieważ on wie, bo on, jeśli chodzi o Boże Słowo, poznanie, on dużo więcej wie niż my. W końcu był bardzo blisko Boga. A więc on wie, że on nie może tknąć ducha człowieka nawróconego. On nie może tknąć tego ducha już. Właśnie to jest ten problem, że kiedy my toczymy taką duchową walkę, duchowy bój sami z sobą, my nie rozumiemy, że to nie jest tak, że nasz duch został przez diabła już opanowany. Że totalnie wszystko legło w gruzach. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, że jest pieczęć ducha. I diabeł nie może przyjść i tak sobie tej pieczęci wziąć i złamać, bo mu się podoba. opanować naszego ducha. I Boże Słowo mówi, że on chodzi dookoła jako lew ryczący i szuka, by pożreć. Ale zanim pożre, no to musi nastąpić, wiecie, pewna droga, nie? On atakuje z zewnątrz. A więc najpierw jest zetknięcie, to jest nasze ciało, nasza cielesność. Później zaczyna atakować naszą duszę. Oczy, uszy, język, prawda? Czyli to, co widzimy, to, co słyszymy bardzo często, co wpuszczamy tymi naszymi kanałami. Przez nasze oczy, przez to, co widzimy, słyszymy, co dotykamy, prawda? Co wchodzi też tędy. I im bardziej uda mu się opanować nasze ciało, tym łatwiej mu jest opanować naszą duszę. A jak opanuje naszą duszę, to nasza dusza jest tym, jak pokazywałem niedawno, co od ciała do ducha się może poruszać. I będzie ją odrywał, tą duszę, w stronę cielesności. Będzie ją odrywał. I może się okazać tak, że kiedy staniemy się już tak cielesnymi chrześcijanami, powiemy, nie ma zbawienia. Jezus nie jest drogą, prawdą i życiem. Podejmujemy dobrowolną decyzję rezygnacji. Bo człowiek ma wolną wolę, a więc to człowiek może tę pieczęć złamać. Tak jak Izrael wielokrotnie łamał przymierze, prawda? Łamał przymierze, wypowiadał warunki, umowę, którą dawał Bóg. Ale dopóki nie ma tej ostatecznej decyzji, dopóki jest walka, dopóki toczy się ten bój, to dobrze. To bardzo dobrze. I dalej czytaliśmy o dylematach wierzącego Pawła, który mówi po pierwsze tak, ja nie chcę się nad tym długo skupiać, tylko przeczytamy, bo chcę czytać z 8 rozdziału i pokazać te rady, które apostoł daje i drogę, jak sobie z tym wszystkim radzić. Po pierwsze mówi tak, robię to, co chce moje ciało, a nie Duch Święty, który mieszka we mnie. Znamy to, prawda? Boże Słowo mówi, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty mieszka we mnie. A robię to, co robię. I czasami... Zobacz, wstyd się przyznać. Dziękujemy Ci, Pawle, że to powiedziałeś. A więc robię to, co chce moje ciało, a nie Duch Święty, który mieszka we mnie. I dalej apostoł Paweł mówi, że tak, swoimi własnymi środkami nie mogę sobie z tym poradzić. Nie poradzę sobie. Nie dam rady. Rządzi mną grzech, a właściwie diabeł. Dalej mówi, jestem w pełni tego świadomy, co się dzieje. Dalej mówi, mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Szóstą rzecz, którą mówię, mówi, podejmuję wysiłki, ale nic się mi nie udaje. I mówi tak, przyczyną tego jest stara moja natura i grzech, który jest we mnie. To jest bomba zegarowa, która tyka. Wystarczy tylko wyciągnąć jak zawleczkę z granatu i wybuchnie. To mówi apostoł Paweł. Apostoł Paweł. Ten, który chodził, ten, który służył, ten, który zakładał zbory. Ten, przez którego Bóg uzdrawiał, czynił cuda. Bóg się pomylił. Nie pomylił się. Sam Pan Jezus Chrystus przyszedł i stanął na drodze do Damaszku. I mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I mówi, idź dalej, oni powiedzą, co masz robić. Idź, tam włożą na ciebie ręce, spadną łuski z twoich oczu, będziesz widział. będziesz moim sługą. Ja ci pokażę, ile będziesz musiał wycierpieć dla mojego imienia. I my myślimy, no to cierpienie to jest to prześladowanie z zewnątrz, które ciągle miał i znosił. Okazuje się, że nie. Że to cierpienie też pochodzi z wewnątrz. Z wewnątrz tego, że będąc w tym ciele, musi się z nim zmagać. Ale czy te jego zmagania, o których czytaliśmy, wyrzuty sumienia, świadomość tego, co się z nim dzieje, powstrzymało go od głoszenia Ewangelii? Powstrzymało go od wkładania rąk i uzdrawiania, od wyganiania demonów? Nie powstrzymało go. Czy apostoł Paweł aż tak grzeszył w swoim życiu? Nie sądzę. Ale był świadomy, że jest bombą zegarową, która tyka. Że wystarczy zapłon, wystarczy wyciągnąć zawleczkę i to wybuchnie. I na podstawie to, o czym będziemy czytać dalej, apostoł Paweł radził sobie z tym wszystkim. I napisał, jak sobie z tym dylematem poradzić. Z problemem bomby zegarowej w człowieku, starej natury. A więc skończyliśmy na ostatnim wersecie rozdziału 7. Apostoł Paweł mówi, jakże udręczonym jestem człowiekiem, kto mnie uwolni z ciała podległego tej śmierci. I mówi, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ciałem zaś prawu grzechu. O co tu chodzi? Chodzi o to, kochani, że w tej parafrazie, którą przyniosłem, można tak to odczytać. Apostoł Paweł mówi, jakże mam z tym sobie poradzić? Któż wyrwie mnie z niewoli tej śmiertelnej natury? Dzięki niech będą Bogu dokonał tego Jezus Chrystus, nasz Pan. To jest takie ogólne, bardziej ogólniejsze stwierdzenie, punkt zaczepienia. Że tego uwolnienia dokonał nasz Pan, ale my w dokładniejszym tłumaczeniu mamy pokazane, do czego tak się podwiesza apostoł Paweł na początku. Umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Czyli zaczął od umysłu. Nakierowanie myśli na właściwe tory. Ciało później się podda. Ale trzeba zacząć od umysłu. Nie upodobniajcie się do tego świata, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian też. Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. A więc trzeba odnawiać swój umysł. I to się zaczyna od tego momentu, że powiemy dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że Twoje słowo jest prawdą. Że Ty jesteś prawdą, jesteś drogą i życiem. Tu jest punkt podczepienia. To nie jest tak, że zaraz cały totalny człowiek już poradzi sobie ze wszystkim. Trzeba od czegoś zacząć. A więc pierwsza rzecz. Uznaj w swoim umyśle, w swojej głowie. A to już jest sprawa duszy, prawda? Nasze myśli, nasz umysł to już jest sprawa duszy. To już nie jest ciało, prawda? To jest sprawa duszy. Czyli my zaczynamy pewne procesy w naszej duszy robić. Uznaj w swoim umyśle za prawdę fakt, że z niewoli śmiertelnej starej natury wyrwał Ciebie Jezus Chrystus na krzyżu. To już się dokonało. To już się dokonało. I apostoł Paweł mówi, przeczytamy teraz z 8 rozdziału. Mówi tak. I później przedstawimy te punkty. Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie. Bo prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. To bowiem, czego prawo nie mogło dokonać, ponieważ było osłabione przez ciało, tego dokonał Bóg, gdy posłał swojego Syna w postaci grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwy czyn prawa został wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według ciała, lecz według ducha. Ci przecież, którzy postępują według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy postępują według ducha, do tego, czego chce duch. Dążenie ciała rodzi śmierć, dążenie zaś ducha owocuje życiem i pokojem. Gdyż dążenie ciała jest wrogie Bogu, bo prawu Boga się nie podporządkowuje, ani nie może się podporządkować. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą się spodobać Bogu. Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro Duch Boży w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega śmierci z powodu grzechu, to jednak duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego ducha, który w was mieszka. Nie jesteśmy więc bracia dłużnikami ciała, tak, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli zaś przy pomocy ducha uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Ci, którzy dają się prowadzić duchowi Boga, są synami Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, żeby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, którym wołamy Abba Ojcze. Duch ten równocześnie świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli zaś dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro rzeczywiście cierpimy z Nim, aby też uczestniczyć w Nim, z Nim chwale. Liczę bowiem, że teraźniejszych cierpień nie można stawiać na równi z mającą się nastąpić chwałą, która zostanie w nas objawiona. Stworzenie przecież z wytrwałością oczekuje objawienia synów Boga. Gdy zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz przez tego, który poddał je w nadziei, że również ono będzie wyzwolone z niewoli skażenia, do wolności chwały dzieci Boga. Wiemy bowiem, że aż dotąd całe stworzenie wzdycha i rodzi w bólach. Nie tylko ono, lecz również my sami, którzy mamy pierwsze plony ducha, wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadziei przecież zostaliśmy zbawieni. Nadzieja zaś, którą się widzi, nie jest już nadzieją, bo jak można spodziewać się tego, co się widzi? Jeśli jednak spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch stawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A ten, który bada serca, wie, czym jest zamysł ducha, lecz zgodnie z wolą Boga wstawia się on za świętymi. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tych bowiem, których poznał, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Jego Syna, aby był on pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych również usprawiedliwił, a których usprawiedliwił także i obdarzył chwałą. Cóż więc powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jak z Nim nie miałby nam darować wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Boga? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kto potępi? Chrystus Jezus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co wysoko, ani to, co głęboko, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panem. I z tego rozdziału właśnie wynotowałem sobie te 20 rzeczy, jak sobie poradzić stykającą nas bombą zegarową naszej cielesności, naszej starej natury. Mówiąc bomba zegarowa, nie mam na myśli, wiecie, czegoś takiego tylko i wyłącznie, że przydarzają nam się bardzo jakieś wielkie, burzliwe rzeczy w życiu. Jeżeli ktoś jest zniechęcony, nie chce mu się, nie przychodzi do zboru, albo przyjdzie i też mu się nic nie chce, to bomba zegarowa wybuchła. Tak. Jakaś bomba zegarowa ciała wybuchła. Prawda? Także w tym, co mówię, zawiera się wszystko to, co my naprawdę w swoim sumieniu wiemy, że nie jest Boże, nie jest od Boga i nie przysparza Mu chwały. Czy lenistwo przysparza Bogu chwały? Nie przysparza Bogu chwały. Obojętność? Nie. Egoizm? Nie. Interesowanie się tylko sobą? No, to są te bomby naszego ciała w naszym życiu. Także nie myślcie, że tutaj chodzi... To on mówi chyba o pornografii. Nie? To chyba mówi o tym, jakichś tam relacjach przedmałżeńskich czy pozamałżeńskich. Prawda? To chyba mówi, że ktoś tam potajemnie musi sobie lufkę, nie? Tam wypić kieliszek. Prawda? Albo gdzieś tam ukradkiem, żeby nikt nie widział, nie? To są uczynki ciała, nie? Tak, to są też uczynki ciała. Ale kochani, lenistwo, obojętność, marazm, to jest to, co diabłu się tak podoba. Jak on kocha, kiedy wierzący jest smutny, kiedy jest leniwy, kiedy nic go nie obchodzi, tylko mówi, patrzcie, jaki jestem biedny. Rozumiecie? To dotyczy wszystkiego, co my wiemy, że w naszym sercu jest nie tak, bo my wiemy. Mamy Boże Słowo. Niektórzy z nas słuchają kazań powyżej więcej niż 10 lat i my dokładnie wiemy, tak jak apostoł Paweł mówi, ja wiem w głowie, ale moje ciało, prawda, duch ochoczy, ciało mdłe, inny werset Słowa Boże. Tak. No. A tu mi mówią, że w duchu mam tutaj góry wiarą przynosić, nie? Tak? Jak ja tutaj chciałbym szklankę przenieść, nie? Wiarą. Żeby ona tak sama nie musiała ręki odrywać. Dobrze, to już tak. Ja przeczytam te rzeczy, które tak czytając wierzę, że odebrałem, by się nimi podzielić. Jeżeli coś trzeba będzie rozwinąć, to Duch Święty powie, nazwij to na razie tak. A więc pierwsza rzecz, już to powiedziałem, uznaj w swoim umyśle za prawdę fakt, że z niewoli starej natury wyrwał ciebie Jezus Chrystus. To czytaliśmy, to dokładnie o tym apostoł Paweł mówi. To jest ta kotwica, to jest ten punkt zaczepienia. Kiedy czujemy, że już ta zaweczka będzie wyciągnięta, mówimy... Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu także i za to, co się teraz ze mną dzieje. Prawda? I rozpocznij duchowy bój o duszę. Jak powiedziałem, to zaczyna się od naszego umysłu. Jeżeli tu w naszym umyśle zacznie panować Słowo Boże, to się przełoży dalej na nasze emocje i na wykonywanie pewnych rzeczy. Albo zaniechanie pewnych rzeczy, bo to bardziej chyba o to chodzi w tym, w tym duchowym bojem, prawda? Żeby zaniechać pewnych rzeczy, a robić to, co Bóg chce. Dalej apostoł Paweł mówi tak. On sobie to musiał wbić do swojej głowy. Jeżeli należysz do Chrystusa, to nie jesteś potępiony. Czytaliśmy o tym. Nie jesteś potępiony. Bóg jest Ojcem. Ja jestem Jego dzieckiem. Z tego fragmentu, tak jak czytałem, zresztą tam czytaliśmy na końcu, że to, co się dzieje w nas, w zasadzie potwierdza to, że jesteśmy Jego dziećmi. Bo gdyby tego nie było, to byśmy nie byli Jego dziećmi. Tylko cała sprawa polega na tym, ja tak nie mogę się do tego dobrać, żebyśmy sobie uświadomili to bardzo głęboko, że te rzeczy, one są częścią naszego bycia tutaj na tej ziemi, ale to nie może powstrzymać nas od wykonywania Bożej woli. Bo to nie powstrzymało apostoła Pawła od wykonywania Bożej woli. A więc idźmy dalej. Jeżeli należysz do Chrystusa, nie jesteś potępiony. I tam dalej apostoł Paweł mówi, no to trzeba sprawdzić, prawda, bo nie wszyscy są dziećmi Bożymi, prawda? Czyli pisał do Rzymian. Tu muszę zrobić dygresję. Bo nie wiem, czy wiecie o tym. Wiemy, że apostoł Paweł był w Rzymie, ale on był w więzieniu. Tego zboru nigdy nie odwiedził. I napisał taki list o sobie do zboru, którego nie zakładał i nigdy nie odwiedził. On nie był w tym zborze. Podziwiam jego otwartość. Się nie wstydził powiedzieć o tym, jak jest wewnętrznie targany. Należysz do Chrystusa, nie jesteś potępiony. Jesteś zapieczętowany. Twój duch jest bezpieczny z Duchem Świętym. I to ma spowodować następny etap. Zacznij poddawać się Duchowi Świętemu. Nie słuchać szeptu swojej starej natury równa się pod szeptów diabelskich. Nie łudźmy się, diabeł nie przychodzi tak i ci tak do ucha wali po prostu. On działa przez naszą starą naturę. Przez to on działa. Poddaj się Duchowi, poddawaj się Duchowi Świętemu i nie słuchaj swojej starej natury równa się diabeł. Co to znaczy? Ja tu w środę podałem taki przykład. Pewien człowiek ma dwa psy, dobrego i złego. Ze złym ma problem, ponieważ on gryzie. Kąsa. Nawet jego ugryz. Ale jest na tyle humanitarny, że przecież szpadłem go nie zabije. Ale mówi tak, mam tego dobrego psa, będę go dobrze karmił, będę dobrze odżywiał tego dobrego psa, żeby on był silny, mocny. Tego też będę karmił, przecież stworzenie Boże, nie mogę go zakłócić na śmierć, nie? Ale w pewnym momencie pozwolę, żeby ten dobry pies zajął się tym złym psem. Taki może drastyczny przykład, ale w momencie, kiedy karmimy naszą duszę właściwie Słowem Bożym, Bożymi rzeczami, to ona potężnieje, staje się mężna. A stara natura? Nie, stara natura też taka była. Stara natura sama obumiera. Jest jeszcze jeden sposób, by nasze ciało opanowywać. Dosłownie przestać jeść na jakiś czas. Post. Jak nie będziemy karmić tego ciała przez jakiś czas, to ojej, jak mi się oczy duchowe zaczynają otwierać. Tylko dlatego, że nie jestem przesycony, że moje ciało nie odbiera ciągle porcji tego jedzenia, co się domaga. Wiecie, ale post nie tylko nie dawać jedzenia ciału. Może przestać się karmić oczy na ten czas też, nie? Bo co to za post, że ja nie jem, nie, ale siedzę przed każdym serialem, który uwielbiam. To żaden post. Nic to nie daje. Albo poszczę, ale znowu się kłócę z kimś. No. Co ty mi tu gadasz? Przecież ja poszczę. I takie inne rzeczy. Albo poszczę, nie, ale idę, sobie spotkamy się, nie, i dobra. A wiesz co, tam. A co słychać u tego, nie? Ty, wiesz co się stało, nie? Tak? I tak sobie wiecie, nie? Tak wszystkich obgadamy, ale ja poszczę. No, może jesteś głodny, nie? Ale karmisz swoją starą naturę. Karmisz swoje ciało. Prawda? Swoim złym gadaniem, to na co patrzysz, to czego słuchasz i tak dalej. Ja tu nie będę czytał z Izajasza, jaki jest prawdziwy post. Przeczytajcie sobie, nie? Gdy człowiek naprawdę umartwia swoje ciało. Gdy przestawia swoje myślenie, przestawia swoje przyzwyczajenia, przestawia to na Boże tory. I to jest sposób. To jest właśnie sposób na to, żeby poddawać się Duchowi Świętemu, a nie słuchać swojej własnej natury. Karm swoją duszę, a twoje ciało umrze. Dalej apostoł Paweł mówi: nie żyj tylko dla siebie, ale żyj dla Boga. To przynosi Bogu zadowolenie. Podobaj się Bogu. No tak, ale jak ja mogę się podobać Bogu, jak tutaj we mnie to wszystko tak chodzi, nie, tak tego bomba zaraz wybuchnie, nie? Nie. Bóg to wie. Bóg to wie. Jak się zaczynasz tym zajmować, zaczynając od umysłu, przychodzi czas, zaczynasz pościć, to po prostu zacznij coś robić. Zacznij coś robić dla Boga. Idź powiedz komuś o Jezusie. No ale ja tak wewnętrznie tak nie czuję tego. To co? Jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Bożym dzieckiem. Bóg mówi, ja Ciebie nie potępiam. A więc przeciwnie. Podoba mi się to, że walczysz. Podoba mi się to, że toczysz duchowy bój. Bo bój toczymy z czym? Nie z którym, z ciałem, ale nad ziemskimi władzami. I Bóg wie, że ten bój to jest bój z diabłem. Jak sobie umiesz radzić właśnie ze swoim ciałem, to po prostu wytrącasz temu diabłu broń. Wytrącasz mu. On przychodzi ci tutaj z telewizorkiem, czy tam czegoś, bach, nie? Przychodzi ci tutaj, nie, z tym, żeby tutaj poplotkować, bach, nie? Coś tam się dzieje w twoim ciele, jakieś tam złe skłonności, chcesz sobie post, prawda, i modlitwa. Bach, i nie ma, i wytrącasz to. To jest duchowy bój. O, jak Bóg się wtedy cieszy. Jak on jest radosny, mówi, o, z tego dziecka będzie co? Mój syn. Co to znaczy? On upodabnia się do mojego syna, do Jezusa Chrystusa. Jezus, będąc w ciele, toczył bój cielesny. Oj, toczył. A pot na jego czole, jak krople krwi. A diabeł, który go doświadczał, prawda? Getsemane, to jest, słuchajcie, bardzo wielki wewnętrzny bój. Nie żyj tylko dla siebie, żyj dla Boga. To Bogu się podoba i to będzie miało wpływ na twoją cielesność, na twoją starą naturę. W ten sposób będziesz zabijał starego człowieka. Bo już nie ja jestem na pierwszym miejscu, ale Jezus Chrystus. Ale znowu przychodzi i mówi, ale ty jesteś taki owaki, to jak ta bomba, ona zaraz wybuchnie. Nie wybuchnie! Idę do pracy dla Jezusa, idę pozbierać pety wokół zboru. Śmieszne. Panie Jezu, nie mogę pozbierać petów, bo emocjonalnie jestem nieprzygotowany. No rozumiem, Panie Jezu, nie mogę stanąć za kazalnicą, bo jestem nieprzygotowany. To tak. Następny krok, jesteśmy w połowie. Następny krok to jest tak, apostoł Paweł o tym mówi, uznaj to, że jesteś inny, jesteś nowym stworzeniem, mieszka w tobie Duch Święty i oddajesz się pod władzę Ducha Świętego. Powiedz co? Zadeklaruj to. Jestem świątynią Ducha Świętego. Należy do Jezusa. Poddaję się całkowicie władzy mojego Pana. Nie ciała. Następna rzecz. Żyj nadzieją, że ten sam Duch, który ożywił ziemskie ciało Jezusa, jest w stanie ożywić twoje śmiertelne ciało. O tym apostoł Paweł powiedział. A więc patrz na Jezusa zmartwychwstałego. Panie Jezus, skoro Ty zmartwychwstałeś i to było ciało chwalebne, bo Ty mogłeś się już tak przemieszczać, teleportować praktycznie. To ciało już jest czem uwielbionym. To moje ciało też takie będzie. I pozwól mi dążyć do tego wzorca. Żeby nie być dzieckiem, to apostoł Paweł mówi, żeby nie być dzieckiem, ale być Synem Bożym. I to jest duchowy bój. I on ożywi to śmiertelne ciało. On zmieni nawyki, przyzwyczajenia, pragnienia, dążenia. On to jest w stanie wszystko pozmieniać. Mów do swojej duszy, że jesteś wolny. W Jezusie Chrystusie. Duszo moja, jesteś wolna od tego wszystkiego. Nie musisz temu podlegać. Nie chcesz temu tego podlegać. Mów do swojego ciała, że nie masz wobec ciała żadnych zobowiązań. Nie masz żadnych zobowiązań, tylko takie, żeby nakarmić, umyć i ubrać. No, jeszcze kobiety tam więcej trochę. Trzeba. Ja tam jeszcze tu trochę. Nie? My też, nie? Tam. Ale kochani, nie za dużo. Bez przesady. Bez przesady. Z prochu powstałeś, w proch się powrócisz. Ale przecież jestem świątynią Ducha Świętego, nie? Ale tej świątyni nie upiększa się od zewnątrz za bardzo. Normalnie, estetycznie, ładnie, schludnie, czysto, ale od wewnątrz, prawda? Do Tymoteusza apostoł Paweł pisze coś o kobietach, prawda, że mają nie zewnętrznie tak bardzo, ale ten ukryty wewnętrzny człowiek, prawda, te uczynki, tym mają się ozdabiać. No jak się pojedzie na jakieś konferencje, czy i zloty młodzieżowe, to zgroza. Zgroza teraz. Czyli niszcz starą naturę mocą Ducha Świętego. Mocą Ducha Świętego. Nie daj się zastraszyć diabłu. Oj, będzie tak krążył i chodził cały czas, mówił, no. Co ty będziesz tutaj angażował się w jakąś grę? Ty jesteś przecież bombą, nie? Nie daj się zastraszyć diabłu. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu, a on ciebie upewni, że jesteś dzieckiem Bożym w Bożej rodzinie. Myśl o dziedzictwie. Koncentruj się na niebie, a nie na problemach. Postrzegaj problemy w ich właściwej perspektywie. Bo okazuje się, że problem jest wielkim problemem wtedy, gdy występuje. A później okazuje się, że to wcale nie był taki problem. Apostoł Paweł mówi, że tą perspektywą odnośnie cielesności jest patrzenie na tym, jacy będziemy w nowym życiu razem z Panem. I ten cel, wiedza na ten temat, jacy będziemy, powoduje to, że będziemy chcieli się przemieniać, dostosowywać do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie mamy tego celu, a nie wiem, jak to będzie. Jak to będzie, czy to będzie to niebo, czy nie będzie. A co mnie to obchodzi, nie? Ważne jest tutaj, to trzeba pojechać, bo na kręgle się umówiłem, nie? A tam dociekać trochę więcej, nieco tam. To jest mało ważne. No właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że jeżeli mamy cały czas tę właściwą perspektywę, że oblubieniec będzie chciał się spotkać z oblubienicą jaką? Piękną, czystą, bez skazy, bez mazy, przygotowaną. Przygotowaną. No to co? To wszystko, co ja robię, to, że nie dam diabłu tych zawleczek wyciągać, to jest to przygotowywanie się. Prawda? To jest to przygotowywanie się. Ufaj Bogu, że On ciebie zbawił i że spełni to, co jeszcze jest przed tobą. Że On to, co obiecał, to wypełni do końca. Że to jeszcze nie jest kropka nad i, jeśli chodzi o twoje duchowe życie. To nie jest tak, że już jest wszystko, wiecie, status quo, tak jest i tak musi być i to jest koniec. Bo Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o twoje i moje życie tu na tej ziemi. Pamiętaj o roli Ducha Świętego, który wspiera ciebie w niemocy. Kochani bracia i siostry, zielonoświątkowcy, charyzmatycy, nie zapominajcie o modlitwie językami. To jest niesamowita broń, kiedy jestem w niemocy. Kiedy już chcę wyciągnąć zawleczkę, cokolwiek to jest, zniechęcenie, apatia czy skłonność do jakiegoś grzechu, zacznij modlić się językami, módl się językami. Nie daj sobie wmówić, że nie możesz modlić się językami. Możesz modlić się językami. Jesteś ochrzczony w Duchu Świętym? Możesz modlić się językami. To jest twoja zdolność, która została ci dana przez Ducha Świętego. Nie po to, żeby wtedy, kiedy jestem super i tak dalej, pokazać swoją super duchowość. To nie jest pokazanie mojej duchowości. To jest wyposażenie, za które jestem wdzięczny Bogu i też powinniście być wdzięczni Bogu, że to wam dał po to, żeby to używać, żeby Duch Święty wsparł ciebie w twojej niemocy. Bo kiedy jest moment, że chcesz wyciągnąć zawleczkę, to tylko myślisz, jak ją wyciągnąć. I nie wiesz, co masz mówić Bogu. Zacznij modlić się językami, to wtedy twój duch zaczyna kontaktować się z Duchem Świętym. Tu stoisz i coś się ma wydarzyć. Zacznij się modlić, uwielbiać Pana językami. Na głos, głośno. Nie daj sobie tu wmówić, że to przeminęło z ostatnim apostołem, a że przeginamy z tym. Nie przeginamy. Uczyliśmy się dokładnie, jak tego używać. Tu na tym miejscu. Uczyliśmy się dokładnie. Zbliżamy się do końca. Wyrażaj swoją miłość do Boga. Uznaj, że wszystko, co ciebie spotyka, działa na twoją korzyść. Tak wynika z tego, co mówił apostoł Paweł. Musisz wyrażać swoją miłość do Boga. To jest właściwe nakierowanie twoich emocji, elementu naszej duszy. To nie jest postawa człowieka wierzącego. Cały czas. Tylko napożna mi na bęka. Mocno, z butami do nieba się chyba wybiera. To nie jest to. Jesteś w swoim domu, stań, podnieś swoje ręce rano, Mówię, uwielbiam Ciebie, Panie, za to, że mnie tak pięknie stworzyłeś. Z duchem, z duszą i z tym moim fatalnym ciałem. Które nie chce się Tobie poddawać. Uwielbiam Ciebie, wyższą chwałę. Kocham Ciebie, Panie Jezu. Wiecie, zbór to nie jest miejscem, żeby tutaj stał z gitarą, nie? No powiedz, że kochasz Jezusa. Zacznij i mówisz, no. Zacznij coś robić sobą, no. I po trzeciej piesni, no ktoś zaczyna. Ja wiem, pojacuję trochę, no ale trzeba. Właśnie. Jak w domu będziesz pielęgnował to, by wywyższać Pana, uwielbiać Go, podnosić swoje ręce, modlić językami, o, tu staniesz i od razu twoje ręce będą tak. Zgadzacie się?
Tak.
Ryszard, zgadzasz się? Dzisiaj mówimy tak, wiecie, ja rozmawiam. Tak sobie rozmawiam. Dobrze. Następna rzecz. Jeszcze dwie. Ale podoba się wam, nie? No. Bóg jest po stronie tych, co walczą ze starą naturą. Alleluja, amen. Tak? Jeżeli walczysz ze starą naturą, to nie jestem potępiony. Bzdura. Apostoł Paweł tutaj mówi, że to się Bogu podoba, bo to Ciebie hartuje, bo to Ciebie zmienia, to upodabnia Ciebie do Jezusa Chrystusa. On nie potępia, Bóg nie potępia tych, którzy walczą ze starą naturą, a wręcz przeciwnie. Bo zobaczcie, że ten ósmy rozdział kończy się zapewnieniem o Bożej miłości. Super! Chyba pojadę z tą na jakąś konferencję. Słuchajcie, super! Gdyby to słowo kończyło się, a teraz, ponieważ walczysz z ciałem, jesteś potępiony na wieki. Ojej! Cała godzina gadania na marne. Głupot. Ale apostoł Paweł mówi, słuchajcie, nic was nie jest w stanie odłączyć od Bożej miłości, która jest okazana wam w Jezusie Chrystusie. Nic. Nic to nic. A ja tam jedno zastrzeżenie. Darek, powiedziałeś. Chyba, że ja chcę, tak? Mhm. Nie myślałem, że coś powiedziałem. No pod warunkiem, że ja chcę, nie? Bo ja cały czas mogę zdecydować, że nie chcę. Ale dopóki walczę, dopóki toczę bój, dopóki zależy mi na tym, żeby stawać się coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, dopóty nic nie odłączy Ciebie od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak i amen. Amen.